Chciałbym przeczytać fragment, który będzie podstawą dzisiejszego mojego kazania, a później chciałbym, żebyśmy się wspólnie pomodlili, skłonili głowy i zawołali do Pana, aby nas błogosławił w tym. To jest drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, wersety 1 i 2. Jeśli chcecie czytać ze mną ten tekst lub go słuchać, to bardzo proszę o uwagę. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, wersety 1 i 2. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Możemy się pomodlić wspólnie, tak jak powiedziałem, proszę, skłońmy głowę, zawołajmy. Panie Boże, tak proszę Cię, aby to słowo, ten fragment, prosty fragment, ale jednocześnie bardzo głęboki fragment, Panie, dzisiaj przemówił do nas. Panie, też taki jest ten charakter nabożeństwa. Dziś tak w swoim sercu czuję, że Ty to wszystko układasz, Boże, aby dzisiaj coś mogło się w naszym myślach, w naszym sercu wydarzyć. Jakieś przewartościowanie pewnych rzeczy. Tak proszę Cię, Boże, aby i to rozważanie było taką kolejną dobrą cząstką do przemiany i odnowy naszego życia. Panie, byśmy mieli świadomość spraw, świadomość rzeczy. Świadomość tego, co przeżywamy, jaką drogą idziemy. Panie Boże, proszę Cię o pomazanie Ducha Świętego dla mnie, kiedy będę przemawiał. Dla tych, którzy będą słuchać. Niech ich serca, oczy, umysły będą otwarte. Ojcze, o to proszę. I dziękuję, że wysłuchujesz, kiedy do Ciebie wołamy, kiedy Cię wołam, i że jesteś tutaj z nami, aby nam usłużyć przez Ducha Świętego swoim słowem. Dziękuję jeszcze raz, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jak powiedziałem, te dwa wersety będą podstawą mojego rozważania. Chciałbym rozpocząć od wersetu drugiego, bo werset drugi jest stwierdzeniem, jest ogłoszeniem pewnego faktu. Jest ogłoszeniem, powiem to, pewnego duchowego stanu, który zaistniał. I ten stan brzmi, który zaistniał, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Autor stwierdza, że tak jest. Apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego stwierdza, że oto teraz jest czas łaski, oto teraz jest dzień zbawienia. Można powiedzieć tak, że to naprawdę bardzo dobra nowina, bardzo dobra informacja, którą Bóg chce nam przekazać. Oto jesteśmy, żyjemy, funkcjonujemy w czasie, kiedy wylała się Boża łaska, w czasie, kiedy dokonało się i można powiedzieć w taki sposób osobisty, dla nas dokonuje się zbawienie. Czy może być coś większego? Czy może coś być piękniejszego? Może, nie wiem, niektórzy tęsknią za okresem zakonu. Może chcielibyśmy cofnąć się i tak na chwileczkę pożyć przed Chrystusem. Zobaczylibyśmy, jakie to były czasy. Zobaczylibyśmy, jak trudniej mieli ludzie, nawet Izraelici, o ile trudniej mieli. Dlatego, że nie mieli czegoś, o czym tutaj jest mowa. Mieli tylko przykazania i przepisy. Musieli ich bardzo ściśle przestrzegać, aby się Bogu podobać, bo tylko był taki sposób, ściśle przestrzegać przykazań i przepisów, aby się Bogu podobać. I to przestrzeganie tych przepisów, przykazań wcale nie było takie łatwe i proste. Ono było bardzo skomplikowane. Utrudniało życie w wielu sytuacjach. Nie było tej wolności, której my możemy doświadczać dzięki Chrystusowi. Gdybyśmy się cofnęli do czasów zakonu, nasze nabożeństwo wyglądałoby inaczej. Nasze zachowanie wyglądałoby inaczej. Nie śpiewalibyśmy o ofierze, ale byśmy tę ofiarę musieli przygotować i złożyć. Inaczej by to wszystko wyglądało. Ale tutaj mamy ogłoszone stwierdzenie, fakt, że oto teraz czas łaski. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 17 wersecie Boże Słowo nam mówi, ja to może zacytuję, że zakon został nadany przez Mojżesza, natomiast łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. A więc był okres, kiedy został zakon nadany, a później przyszedł Jezus i tam jest powiedziane, że ta łaska stała się za Niego, przez Niego, zaistniała. Zaczęła funkcjonować, obowiązywać. Rozpoczął się czas łaski wraz z przyjściem Jezusa. Inne fragmenty Nowego Testamentu mówią nam na przykład, że Tytusa 2,11, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Objawiła się. Została odsłonięta, stała się dostępna. A więc żyjemy w czasie łaski. Żyjemy w czasie zbawienia. To jest dobra wiadomość, dobra nowina, to jest Ewangelia. Myśmy też mogli tego osobiście doświadczyć. Początek tego wersetu drugiego mówi, że w czasie łaski wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci. I znów Bóg pokazuje to, że czas łaski jest czasem, kiedy Bóg wysłuchuje. Dlatego Bóg wysłuchuje, że Boża łaska jest otwarta, wylana, wysłuchuje nas Bóg. I o tym mogliśmy słyszeć i słyszymy, czy w świadectwach, czy w różnych naszych osobistych doświadczeniach, przeżyciach. Oto wołamy do Pana, a dlatego, że jest czas łaski, Pan nas wysłuchuje i nam odpowiada. Dalej jest powiedziane, w dniu zbawienia pomogłem Ci. A więc dlatego, że jest czas łaski, Bóg oferuje swoją pomoc. Wiemy o tym, że Duch Święty jest parakletos, a to słowo, jedno ze znaczeń tego słowa to jest pomocnik. Jezus też jest parakletos, nazwany w pierwszym liście Jana. To też jest pomocnik, jedno ze znaczeń tego słowa. A więc w dniu zbawienia pomogłem Ci. Jest to obietnica, którą Bóg nam daje. Możemy z tego korzystać, cieszymy się. Bóg nam pomaga w naszych grzechach. Kiedy jesteśmy uwikłani, kiedy utkniemy w naszych grzechach, Bóg nam pomaga wyjść i wyzwolić się z naszych grzechów. Wysłuchuje naszego wołania, tęsknoty, nie wiem, wołania naszej duszy, naszego serca. Jeśli nam grzechy ciążą, bo jeśli nam nie ciążą, tylko sprawiają nam przyjemność, no to trudno, żebyśmy wołali do Boga, żeby nam to zabrał. Ale kiedy nam grzechy zaczynają ciążyć, kiedy mamy ich dosyć, do Boga wołamy i Bóg przynosi, oferuje nam swoją pomoc. A więc, drodzy, po pierwsze stwierdzenie, że czas, w jakim żyjemy, to czas łaski, to czas zbawienia, to czas, którym każdy człowiek może przyjść do Boga i przeżyć przebaczenie swoich grzechów. To czas, kiedy każdy człowiek, który zapragnie, może uzyskać pomoc ze strony Stwórcy. W takim okresie dzisiaj żyjemy. To jest piękny okres, piękny czas Bożego zbawienia. I Bóg wręcz nas do tego zachęca, nawołuje, prosi, abyśmy z tego korzystali. Nabożeństwo, chociażby nasze zgromadzenie, spotkanie, nabożeństwo. To też, przynajmniej dla mnie, jest czasem, kiedy chcę się spotkać z Bożą łaską. Kiedy chcę jej doświadczyć. A wiem, że mogę jej doświadczyć właśnie dlatego, że w takim czasie żyję. Jak teraz, jak dzisiaj. Od Chrystusa do Jego powtórnego przyjścia. Mogę doświadczyć ku pomocy, ku temu, aby Bóg wyratował mnie, wyrwał z tego, z czego sam nie potrafię się wyrwać, ale mogę doświadczyć Jego łaski. Więc po to tutaj też jesteśmy, aby wspólnie wołać, aby wspólnie się modlić, aby wspólnie otwierać serca i wylewać te serca przed Panem. aby zetknąć się, spotkać się i doświadczyć Boga, który objawił, odsłonił, wylał swoją łaskawość. I teraz, drodzy, chcę przejść do wersetu pierwszego, który jest taką główną myślą, którą chcę rozwinąć. Długo myślałem o tym wersecie. Ten werset mówi, a jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Wielokrotnie, kiedy czytałem, czy może też my, kiedy czytaliśmy ten werset, może on nam umknąć, możemy przejść dalej, kolejne wersety zacząć czytać. Ale kiedy usiadłem, zacząłem myśleć, zobaczyłem w tym wezwaniu bardzo poważne napomnienie. Bardzo wręcz srogie napomnienie apostoła Pawła. Napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. A więc to znaczy, że istnieje taka możliwość, że coś takiego może się wydarzyć, że łaskę Bożą, którą przyjmujemy do naszego życia, możemy przyjąć na darmo albo na nic, inne znaczenie tego słowa. Albo na próżno. Wiecie, to jest warte zastanowienia się, warte przemyślenia sobie. Z jednej strony jest to wspaniała rzecz, że żyjemy w czasie, kiedy Bóg objawił swoją łaskę i mamy do niej dostęp, o nią prosimy, ona się na nas wylewa, doświadczamy jej. A z drugiej strony Słowo Boże nas ostrzega, żebyśmy nie przyjmowali tej łaski nadaremno, na próżno. Aby ona nie okazała się w naszym życiu nieważna, zapomniana, odrzucona, podeptana. Widocznie taka opcja występuje, taka możliwość występuje, taka możliwość miała miejsce. Takie rzeczy miały miejsce, że łaska Boża, która jest dana w konkretnym celu naszego życia, w konsekwencji przez zbieg naszej postawy, postępowania, może zostać zmarnowana, odrzucona, podeptana, przyjęta na próżno. O czym apostoł Paweł mówi? Najlepiej umieścić werset w kontekście. Pozwólcie, że przeczytam dwa wersety wcześniej, zresztą chociaż werseta, które czytałem, już to jest. Ale werset 25 rozdziału mówi, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi, bowiem w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. W jakim kontekście jest mowa o nieprzyjmowaniu na darmo łaski Bożej? Wcześniej jest mowa, sprawujemy poselstwo, miejsce Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem. Dalej jest mowa, że Chrystus został za nas uczyniony grzechem, czyli inaczej nasze grzechy wziął na siebie. Dalej jest mowa, że dzięki temu w Chrystusie my staliśmy się sprawiedliwi. I dalej jest mowa, i teraz was napominamy, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali, a dalej jest mowa, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. O czym Paweł mówi? Apostoł Paweł mówi o największym darze łaski. Bo największym darem łaski dla człowieka jest właśnie zbawienie. Taki jest kontekst tej wypowiedzi, takie jest zawołanie, takie jest napomnienie w kontekście zbawienia, którego doświadczamy, które przyjmujemy. W kontekście przebaczenia grzechów. W tym kontekście, że stajemy się w Chrystusie sprawiedliwi. I w tym momencie, na bazie tego, apostoł Paweł woła, wzywa, abyśmy tej łaski Bożej nie przyjmowali nadaremno. A więc, drodzy, może się tak zdarzyć, że przyjmiemy największy dar łaski. Przyjmiemy to największe błogosławieństwo, jakie Bóg ma dla człowieka, a tym największym błogosławieństwem jest zbawienie, i wszystko to się kryje pod tym terminem zbawienie. bo tam się kryje i przebaczenie grzechów, i stanie się dzieckiem Bożym, usynowienie, i sprawiedliwość Boża, która staje się naszym udziałem, i świętość nam nadana, którą Bóg nam nadaje, to wszystko się kryje pod terminem zbawienie, uratowanie. I życie wieczne, które nam Bóg daje wraz z Chrystusem, kiedy Go przyjmujemy. I to wszystko jest z łaski, dlatego że jest czas łaski. To wszystko jest Bożym darem, dlatego że w takim okresie żyjemy, przyszło nam żyć. I w tym kontekście apostoł Paweł mówi, nie przyjmujcie tego nadaremno. To znaczy, że to jest pierwszy fundamentalne przeżycie, kiedy ta łaska spływa do naszego życia, przemienia nas, wyzwala nas, ale dalej ta łaska musi w jakiś sposób pracować w naszym życiu. Nie może zostać podeptana, przyjęta na próżno, zapomniana, odrzucona. Ważne, żeby to przeżyć, ale ważne też, żeby ta łaska dalej coś w naszym życiu czyniła, robiła. Nie nadaremno. Ja bym to porównał, to jest tak jak z narodzinami dziecka w rodzinie. Na początku jest tak, że kiedy właśnie przychodzi ten moment i kiedy już dziecko się pojawi, to jest euforia, to jest radość, to jest szczęście. To jest ten pierwszy etap uśmiechu, zadowolenia rodziców, teściów, dziadków, babć. Wszyscy się cieszą. Ale bardzo szybko ta radość też, która towarzyszy temu, przeradza się w to, że i w radości, ale pojawiają się też cały szereg w związku z tym nowych wyzwań, nowych obowiązków. Nie można tylko położyć sobie dziecko w koszyczku czy w łóżeczku i się radować nad nim. To tak się nie da. Ta radość niech będzie do końca, przez cały czas. Ale razem z tym przychodzi cały szereg wyzwań i cały szereg obowiązków. Oto dar od Boga w postaci dziecka spowodował radość i szczęście, ale też pociągnął za sobą konsekwencje przeorganizowania swojego życia i wiele nowych obowiązków. W euforii, w tym pierwszym powiewie, kiedy przyjmujemy Bożą łaskę i kiedy doświadczamy przebaczenia grzechów, to przeważnie jest tak, że to jest radość, że to jest szczęście, że człowiek jest zachwycony tym, co się stało. Opowiada o tym, wszystkim opowiada. Już by dzisiaj chciał wszystkich do Królestwa Bożego przyprowadzić. I niech tak będzie, to jest dobre. To jest ten pierwszy przejaw tego, że Bóg coś uczynił w naszym życiu. Ale to jest początek, myśmy ruszyli. Ruszyliśmy do biegu, weszliśmy na drogę, zmierzamy dalej, idziemy do celu. Przyjęliśmy Bożą łaskę i teraz dalej ta Boża łaska ma w nas pracować. I co Boże Słowo nam mówi, do czego Boże Słowo jak nas poucza, jeśli już łaska Boża została nam dana, objawiona w naszym sercu, przyjęliśmy, doświadczyliśmy zbawienia, jesteśmy dziećmi Bożymi. To wszystko już jest naszym udziałem. To teraz pojawiają się inne fragmenty Pisma Świętego, takie jak na przykład Filipian 2:12, gdzie dobrze znamy ten fragment, ale ja chcę go zacytować. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. A więc łaską zbawieni jesteśmy, ale teraz to zbawienie, które już otrzymaliśmy, teraz musi być przez nas sprawowane, popielęgnowane, możemy użyć słowa, pielęgnowane. Musi być przez nas chronione. To jest największy skarb. To jest ta drogocenna perła, o której powiedział Jezus. To jest ten skarb, który wykopaliśmy w ziemi. Nic cenniejszego już mieć nikt z nas nie może na tej ziemi. Mało tego, nic cenniejszego nie ma. We wszechświecie nic nie ma cenniejszego niż zbawienie, które myśmy otrzymali. Myślę, że po latach możemy się troszeczkę do tego przyzwyczaić i uznać to za taką normę, że to jest takie normalne, że nawet nie zapominamy o
skali ważności tego, czym zbawienie jest i o cenności tego zbawienia. A więc, gdy już przeżyliśmy to, Boże Słowo nas wzywa, ja tylko jeden werset przeczytałem, abyśmy to zbawienie dalej sprawowali, pielęgnowali. Może posłużę się takim przykładem z naszej rodziny. Często, może nie tak często, ale od czasu do czasu zdarza nam się, że ktoś nam podaruje kwiatka. I to jest nie cięty kwiatek, ale kwiatek doniczkowy. I wiecie, zdarza się tak, i to się zdarzyło, że po prostu, nie wiem, albo nie potrafimy tego kwiatka odpowiednio pielęgnować, i chyba tak jest. Ja go podlewam męską ręką, więc jak ja go podleję, to później szmaty i tak dalej, że i są dwie wersje. Albo ten kwiatek usycha, albo gnije. Niektóre przeżyły to, ale to takie wyjątkowo odporne przeżyły, a niektórym się takie bardziej. I czasami nam jest tak wstyd, bo sobie myślimy, no jak ta osoba znów nas odwiedzi i powie, jak tam twój kwiatek? No, odszedł. Nie ma. Trudno. Ale jesteście kulturalni, grzeczni, nie pytacie. Super. Nie pytajcie. Jak ten kwiatek? Ostatnio ktoś nam podarował szczególny kwiatek. Nie, kaktus. Ktoś nam kaktusa też żeśmy załatwili. Zgnił, kaktus zgnił, pamiętam. Tylko główeczka czerwona została. Ale później też oklapa. A to tak na marginesie. Ktoś nam podarował pięknego storczyka. Piękny kwiat. Już tak z żoną zaczęliśmy rozmawiać, że no to trzeba jakąś książkę chyba kupić, no bo tak być nie może. A moja żona mówi do mnie tak, ty się do niego nie zbliżaj. I mam naprawdę zakaz zbliżania się do storczyka. Nie, to jest coś dziwnego, bo w domu panuje odpowiednia temperatura. Okna nie można otworzyć, żeby przewietrzyć, bo się może przeziębić albo będzie za zimno. Więc trzeba iść do drugiego pokoju, żeby się przewietrzyć. Wiecie? I tu już jest jak gdyby taki szczególny sposób podejścia do tego kwiatka i widzę, że on zakwitł. Już druga łodyga cała jest. Jak Izraelici siadali pod drzewem figowym i tam sobie pili coś, nie wiem, jakieś napoje, to my z żoną siadamy pod storczykiem, patrzymy na niego, cieszymy się nim i sobie tam wypijemy filiżankę kawy. Trzeba się zatroszczyć. Czy ten obraz dziecka, czy ten obraz kwiatka, tak samo możemy zrobić tą ilustrację do naszego zbawienia. Do naszego zbawienia jest podobna analogia. Jeśli się o niej nie zatroszczysz, to ono samo się nie będzie sprawować w tobie. I znów wracamy do rzeczy bardzo fundamentalnych i podstawowych, o których tutaj z tego miejsca i z tej kazalnicy co chwileczkę, kilka razy w roku, czy może nawet w co jakieś kazanie powtarzamy. To nie będzie tak, że samo to zbawienie będzie w nas się sprawować, a my możemy sobie żyć i myśleć i robić, co chcemy. Tak nie będzie. Do czasu będzie, bo jest to silne, mocne zbawienie w nas. Ale przychodzi taki przychodzą takie rzeczy, przyjdą takie próby, doświadczenia, że możemy być wyczerpani, nie dać sobie rady. Więc zbawienie sprawujemy przez to, że trwamy w modlitwie. I tu nie jest właśnie takie zrozumienie, że dzisiaj westnąłem do Boga rady na chwileczkę i to już jest załatwione, mam społeczność z Panem. Że trwamy w modlitwie. Że naprawdę Boże Słowo jest czymś, co spożywamy jako duchowy pokarm codziennie. Że nabożeństwo dla nas nie jest obowiązkiem do spełnienia, ale jest czasem i miejscem, gdzie chcemy przyjść i być. Bo wiemy, że Bóg tu jest obecny, Bóg tu działa i coś się może stać, wydarzyć w naszym życiu. Czy cię Bóg nie dotknął nigdy na nabożeństwie? Czy nie poruszył twojego serca, czy coś nie zmienił w tobie? Jeżeli swoje zbawienie chcemy sprawować, to musimy się opierać pokusom w naszym życiu. Sprzeciwić pokusie, walczyć z pokusą, a nie poddać jej się, a później już bez walki się poddać i spowodować, że pojawi się jakiś otwór w naszej zbroi czy w naszym duchowym życiu i ta brudna woda będzie przeciekać, będzie się wlewać powolutku i będzie w konsekwencji zatruwać to jezioro czy to źródło czystej wody, która jest w nas. Przez mieszkanie w nas Ducha Świętego. Trzeba zatykać te dziury, przez które wlewa się brud tego świata do naszego życia, bo inaczej to się będzie rozchodzić, to będzie zanieczyszczać całą wodę, tą świeżą wodę z Boga, która w nas jest. Jeżeli nie będziemy tego robić, jeżeli będziemy z łatwością, bez walki poddawać się pokusom. A co się dzieje, bracia, siostry, gdy tego nie robimy? Gdy zaniedbujemy sobie tak podstawowe rzeczy, jak modlitwa, czytanie Pisma Świętego, społeczność w Kościele, opieranie się pokusom, kiedy nie toczymy duchowego boju i nie umartwiamy tego, co ziemskie, co cielesne w nas, ale pozwalamy temu się rozwijać, kwitnąć. Co się dzieje z naszym życiem? Właśnie dzieje się to, że najpierw pojedyncze grzechy zaczynają mieć miejsce w naszym życiu. Później te grzechy przeradzają się w cyklicznie popełniane grzechy. Później te cyklicznie popełniane grzechy przeradzają się w to, że zaczynamy już na stałe trwać w grzechu. A później to trwanie w grzechu przejawia się w to, że jesteśmy zniewoleni grzechem. Na nowo. To jest jakiś okres, etap. Ale w którymś etapie nie ma przecięcia, nie ma postawienia tamy, nie ma sprzeciwienia się temu. To nie jest tak, że ten stan się utrwali na etapie, że od czasu do czasu będziemy upadać. Nie, ten stan się będzie zawsze pogłębiał. Jeśli my nie staniemy przeciwko w Bogu, z Bogiem, nie staniemy przeciwko, to ten stan się będzie pogłębiał. Jak powiedziałem, na początku to mogą być pojedyncze upadki, a później to się już przeradza w totalne trwanie w tym, całkowite. A później się to przeradza w zniewolenie. I co się dzieje? Łaska Boża, Duch Święty stają zasmuceni. Duch Święty staje zasmucony nad naszym życiem. A w konsekwencji może dojść do tego, że i Duch Święty będzie musiał opuścić mieszkanie, które stało się nie dla Niego. Będzie musiał to stanąć z boku. Kiedy zaglądniemy do Pisma Świętego, przeczytamy różne fragmenty, chciałbym przeczytać jeden fragment z Listu do Hebrajczyków. Tak jak i ten fragment jest poważny, który przeczytałem z Listu do Koryntian, tak i ten fragment ma też swój ciężar. List do Hebrajczyków, rozdział 6, wersety od 4 do 6, czytamy takie stwierdzenia. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. To taki fragment, który rzadko jest czytany z kazalnicy. Wolelibyśmy jakoś pominąć ten fragment, nie wiedzieć o nim, ale nie da się nie wiedzieć. On w Piśmie jest. On jest w kontekście też tego, o czym mówię, aby łaski Bożej nie przyjmować na darmo. O kim mowa? Mowa o tych, którzy zostali oświeceni. Czy zostałeś oświecony w swoim życiu? Czy nagle to, że Chrystus za ciebie umarł, stało się takie jasne, jakby cię ktoś oświecił i wiesz, że to jest tak oczywiste, że Chrystus umarł za ciebie, zostali oświeceni. Dalej jest mowa o tych, którzy zakosztowali daru niebiańskiego. A więc co to jest dar niebiański? Zakosztować daru niebiańskiego, zakosztować łaski zbawienia, zakosztować daru, który Bóg ma. Zostałem oświecony, dlatego zakosztowałem daru niebiańskiego, zakosztowałem przebaczenia grzechów, zakosztowałem zbawienia. Zakosztowałem, to jest właśnie łaska dana nam, dar niebiański, dar z nieba. Dalej jest mowa, i stali się uczestnikami Ducha Świętego. Stali się uczestnikami Ducha Świętego, a więc przeżyli społeczność z Duchem Świętym, może nawet napełnienie Duchem Świętym, pełnię Ducha Świętego, zakosztowali, stali się uczestnikami Ducha Świętego. Zamieszkał Duch Święty w nich. Dalej jest powiedziane, że zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. A więc też taki etap, kiedy nagle odkrywamy, jak wspaniała jest ta księga. To nie tak, że pod przymusem musimy ją czytać albo naszemu dziecku, które nie za bardzo chce, czytamy, bo wiemy, że mamy mu czytać, ale ktoś zakosztował i on teraz chodzi z Biblią. Nie wiem, czy pamiętacie te czasy. Ja pamiętam, kiedy w bocznej kieszonce zawsze miałem mały egzemplarz Biblii. I kiedy jechałem tramwajem, otwierałem i czytałem sobie. Zakosztowałem Słowa Bożego, że jest dobre. Nie chciałem się z nim rozstawać. I dalej jest powiedziane, oraz zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego. A więc doświadczyli mocy Bożej. Doświadczyli Boga żywego. I to nie jest mowa o tych, którzy są nominalnymi chrześcijanami, którzy gdzieś tam przykleili się lub wyrośli w zborze, a niczego osobiście nie przeżyli. To jest mowa o tych, którzy osobiście przeżyli, osobiście doświadczyli. Osobiście Boża łaska faktycznie zadziała w ich życiu i oni skosztowali tego wszystkiego, co Bóg ma dla człowieka tu na ziemi, co później w wieczności będzie w pełni naszym udziałem. Oni znają to z osobistego przeżycia. Byli w pełni zbawieni, w pełni nawróceni. Duch Święty mieszkał w nich. Jest tutaj mowa w wersecie 6, że odpadli. A więc i taka możliwość smutna, przykra zdarzyć się może. Pomimo tych wszystkich przeżyć, pomimo tego zakosztowania tego, co z Boga, gdzieś w konsekwencji odpadli. I to jest mowa o tym przyjęciu łaski Bożej na darmo. A więc tę łaskę Bożą przyjęliśmy. I zamiast w niej chodzić, zamiast w niej żyć, zamiast ją pielęgnować i rozwijać, zdarzył się ciąg takich wydarzeń, przez jakiś dłuższy okres czasu, który doprowadził do tego, że zamiast iść w stronę Boga, odwracamy się do Niego i zaczynamy odpadać od Boga. Konsekwencje do całkowitego odpadnięcia. Łaska Boża, która została nam dana, okazuje się łaską Bożą przyjętą nadaremnie. Ostatnio przypomniałem sobie taką książeczkę, którą kiedyś oglądałem, zanim jeszcze byłem nawrócony u mojego dziadka. To jest książeczka, która pierwsze wydanie było w 1732 roku, a więc prawie 300 lat temu. Nie czytałem jej wtedy, ale oglądałem ją, oglądałem obrazki, tam jest 10 ilustracji, 10 serc z twarzą, serca z twarzą. I ta książeczka, mimo tego, że napisana już trochę takim starym, archaicznym językiem, obrazki są takie, jakie są, bo rysowane ja nie wiem kiedy, bo to już było prawie 30 lat temu, a już ona wtedy była stara, ta książeczka. Zastanawiałem się, co się z nią stało, więc dowiedziałem się, że moja mama ma tą książeczkę. Zapragnąłem jeszcze raz sobie ją obejrzeć. Więc ją pożyczyłem. Pożyczyłem ją sobie i zacząłem ją oglądać. I właśnie w tej książeczce autor przedstawia to, o czym ja dzisiaj mówię. Jest tam obraz 7. Ja proszę Kubę, żeby to wyświetlił, pokazał. To autor tak to przedstawił. On opisał to obrazowo przedstawił stan serca człowieka, który po swoim nawróceniu znowu wpadł w stare grzechy i dostał się w moc szatana. Który po swoim nawróceniu. Więc autor musiał znać takie przypadki. Musiał wiedzieć, że coś takiego zdarzyć się może. Taka prosta ilustracja, serce z twarzą. Na środku jest tron, ale to już nie jest tron Boży. To już jest tron złego. Już nie Bóg tam króluje, ale zły tam króluje. I zwierzęta, które są symbolami grzechu, które wdarły się do serca człowieka. Paw jako symbol pychy. Kozioł jako symbol cudzołóstwa i rozwiązłości. Świnia jako symbol braku wstrzemięźliwości. Ropucha jako symbol łakomstwa. Wąż jako symbol zazdrości. Tygrys jako symbol mściwości i żółw jako symbol lenistwa i obojętności. To na nowo zdwojoną siłą wróciło do serca człowieka. Nie wiem, myślę, że znacie te fragmenty Pisma Świętego, które nas przekonują o tym i mówią nam, że później stan tego człowieka może być gorszy niż stan sprzed nawrócenia. A Boże Słowo nas wręcz ostrzega, że to jest drugi list Piotra, mówi o tym, że faktycznie stan jest gorszy niż stan poprzedni, przed nawróceniem. I tak jest. Może ja przeczytam ten fragment, teraz sobie go przypomniałem, drugi Piotra. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się z brudu świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. To stan ostateczny jest gorszy niż stan poprzedni. Oto łaska Boża, która kiedyś była obecna w życiu, nagle jest zmarnowana i tam wraca zły. I tam szatan sobie robi swój tron. I tam stare grzechy ze zdwojoną siłą wkraczają w życie takiego człowieka. I miałem okazję w życiu rozmawiać z ludźmi, którzy odpadli od Boga. I to nie jest przyjemne. To nie są przyjemne rozmowy. Zauważyłem takie trzy postawy. Pierwsza to jest postawa całkowitej obojętności i znieczulenia. Kompletna obojętność, kompletne znieczulenie. To dla niego już nie ma żadnego znaczenia, nie liczy się. Jest druga postawa zaprzeczeniu swoich przeżyć. Są ludzie, którzy zaprzeczają temu, co przeżyli. Mówią, to była jakaś iluzja, uda. To było jakieś chwilowe zauroczenie. Tego nie ma w rzeczywistości. To jest tylko takie omamianie siebie. Jest jeszcze inna postawa, gdzie człowiek jest świadomy tego wszystkiego, co przeżył z Bogiem i nie może wrócić. Bo mu jest ciężko i nie wie jak. Najrzadziej się trafia ta postawa, ona się też pojawia. Wręcz ktoś mnie zapytał, chciałbym wrócić, ale nie wiem jak. Nie jestem w stanie pokutować, nie jestem w stanie się upamiętać. Nie jestem w stanie prosić o przebaczenie grzechów. To wszystko takie bez serca we mnie, chociaż wiem, że powinienem wrócić. Wiecie? I powrót jest o wiele trudniejszy. Powrót jest o wiele trudniejszy. Wiele bardziej skomplikowany. Zdarza się to. Są takie przypadki, zdarza się, ale to jest znów objawienie szczególnej łaski Boga nad człowiekiem, że się zdarza. I znów się coś rozgrzewa wewnętrznie, znów Duch Święty zaczyna tam pracować. I człowiek coś przeżyje i ma tę zdolność w sobie, by wrócić. A czasami tej zdolności brak. Jak do tego stanu doszło? Pozwólcie, że jeszcze wam przytoczę dwie ilustracje, czy dwa obrazy z tej książeczki, bo to jest obraz siódmy, jeszcze obraz piąty i obraz szósty. Obraz piąty to jest wcześniejszy obraz. Wewnętrzny stan pobożnego. Serce jest świątynią żyjącego Boga i mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej. A więc Ojciec, Syn i Duch mieszkają w sercu człowieka. To serce promieniuje. Twarz też jest inna. I też ten symboliczny kusiciel, który z taką zajadłością stoi i niby ucieka, ale nie. Coś stoi blisko i próbuje w jakiś sposób coś ugrać, coś swojego. I tak jest. Ktoś, kto to rysował, ktoś, kto to opisywał, miał wewnętrzne wejrzenie. Widocznie sam przechodził te rzeczy, doświadczał ich, widział wewnętrznie, jak to jest. Ale wtedy to szatan jest na zewnątrz, a Bóg mieszka w środku. Jest zupełnie inny stan. On z zewnątrz. I jeszcze jest obraz szósty, ten stan pośredni. Też chciałbym, żeby on został wyświetlony. Jest to stan serca człowieka, którego gorliwość znowu ziębnie i zaczyna miłować świat. Już te zwierzaki, ten grzech już zaczyna być blisko. Już zaczyna się powoli wdzierać. Już zły znajduje jakieś dojścia do naszego serca, do naszego życia. Jeszcze na zewnątrz, ale już blisko. Bardzo symboliczne oko zamknięte. Już takie jest tylko widzenie w połowie. Czujność jest uśpiona, widzimy tylko na jedno oko. Już nie ma tego promiennej promienności. I to jest punkt krytyczny, drodzy. To jest punkt krytyczny w naszym życiu. Bo tutaj, kiedy przychodzą takie rzeczy, kiedy jesteśmy poddani pokuszeniom, kiedy jesteśmy poddani presjom, kiedy popełniamy pojedyncze grzechy, to jest taki punkt krytyczny w naszym życiu, że albo wtedy zaczniemy, upamiętamy się przed Bogiem i pomimo tych przykrych doświadczeń będziemy Boga szukać, będziemy do Niego lgnąć, będziemy Go prosić o wybaczenie, będziemy Go prosić o moc do zwycięskiego życia, będziemy pomimo wszystko zawsze w Jego stronę zwróceni. I w końcu dostaniemy pomoc, bo w dniu zbawienia pomogłem Ci, w czasie łaski wysłuchałem Cię, w końcu dostaniemy pomoc, kiedy nawet to zaczynamy przeżywać, że grzech zaczyna się powoli znowu wdzierać w naszego życia. Ale jeśli postawa naszego serca będzie taka, że narodziłem się, jestem Bożym dzieckiem i będę lgnął do Boga pomimo wszystko, to ten stan pokuszenia się na jakiś czas znów w Bogu się umocnimy i damy złemu odpór. A kiedy znów On przyjdzie, to znów się w Bogu będziemy umacniać i do Niego lgnąć. Ale jeśli w tym czasie zlekceważymy sobie sprawy, zapomnimy o Bogu, zaczniemy się odwracać, zaczniemy się świat miłować, rzeczy, dobra tego świata miłować, wszystko, co nam On oferuje, miłować, grzech stanie nam się znów przyjemnością. Znów stanie się nam bliski. Będzie godny, nie wiem, pożądania w naszym życiu. To kiedy znów te rzeczy przyjdą, to stan się będzie pogarszał. A więc wezwanie, Kuba, dziękuję Ci, już muszę to wyłączyć. Wezwanie Bożego Słowa jest takie, abyśmy nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Wiecie, że apostoł Paweł przeżył takie sytuacje, że oto ludzie, którzy byli mu bliscy, jego współpracownicy, odeszli do świata? To przeżył. W drugim liście do Tymoteusza 4,12 mówi: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Opuścił mnie. Jego współpracownik, człowiek, który z nim służył, który jeździł z nim na misję, który go wspierał w różnych sytuacjach. Paweł mówi, no ja już siedzę w więzieniu kilka lat, widocznie nic się takiego nie dzieje, Demas już przyszły w Rzymie inne atrakcje dla niego, bo to w Rzymie się działo, mówi, Demas mnie opuścił i dodaje, umiłowawszy świat doczesny, więc nie, że opuścił mnie, pojechał zbór odwiedzić, tylko że świat doczesny umiłował, to życie umiłował. Paweł to przeżył. Autor tej książeczki to przeżył, a to XVIII wiek. I my też to przeżywamy. I my też to widzimy, i my też tego doświadczamy. Więc ostrzeżenie jest jak najbardziej aktualne. Bo Boże Słowo mówi, jeżeli ktoś stoi, to niech zwróci uwagę, niech baczy, aby nie upadł. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Tak myślę, że to jest prawdą. Widzę to, że to jest prawdą. Że my mamy taką tendencję, aby bardziej surowo oceniać i osądzać grzechy w życiu innych ludzi. A o wiele bardziej jesteśmy pobłażliwi dla samych siebie. Że mamy taką tendencję, a szczególnie kiedy myślimy o ludziach, którzy Boga nie poznali. Ale drodzy, to nie chodzi o to, żebyśmy usprawiedliwiali grzechy w ich życiu, ale oni nie mają możliwości, żeby żyć świętym życiem. Myśmy nie powinni się dziwić, że świat grzeszy. Bo to jest jego normalny stan. Ktoś, kto Boga nie poznał i z Bogiem się nie pojednał, nie doświadczył łaski, to taki człowiek nie może żyć świętym życiem. To nie ma co nawet osądzać takiego człowieka, bo jest to dla niego niewykonalne. Ale jeśli chodzi na przykład o nas samych, to mamy taką tendencję, żeby jakoś to wyłagodzić, usprawiedliwić. Przecież znamy łaskę Bożą, to zawsze do Pana mogę przyjść. Tak troszeczkę traktowanie Boga na zasadzie takiej, przepraszam za określenie, pralni, gdzie możemy tak po prostu jak przynosimy rzeczy brudne zrzucać, rzucamy je do pralki i niech ona sobie tam pierze. Jak sobie wypierze, to my wysuszymy i założymy na siebie. To nie jest właściwa postawa, absolutnie nie jest właściwa postawa. Jeśli chodzi o grzech, to on zawsze jest poważny. Zawsze. On zawsze ma swój niszczący, destrukcyjny skutek dla naszego życia. Zawsze. On nigdy nie jest obojętny. On nigdy nie jest taki delikatny. On zawsze jest jadem śmiercionośnym, który zabija. On zawsze jest zatruty. I zawsze jego drogą to jest droga śmierci, drogą do śmierci. A więc tutaj nie ma takiego podejścia, czy nie powinno być takiego lekkiego podejścia. Upadamy i to jest prawdą. Zdarzają nam się upadki. Ale nie traktujmy Boga na zasadzie, że co takiego, przecież krew Chrystusa jest, mogę w każdej chwili przyjść, w każdej chwili sobie to powiem Bogu i sprawa zostanie załatwiona. Boże Słowo nam mówi o takiej możliwości, ale pierwszy list Jana mówi nieco inaczej o tym. On mówi nam w taki bardzo sposób zdecydowany. Pierwszy list Jana, rozdział 2, wersety 1-2 mówią w ten sposób: dzieci moje. Z taką troską się zwraca tu apostoł: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To jest poważne wezwanie. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli, to mamy wyjście. I mamy wyjście. Dzięki Bogu, że mamy wyjście, bo jest czas łaski. Bo jest czas zbawienia i wyjście jest. Ale do tego trzeba podchodzić z taką z przejęciem, z bojaźnią, prosić Pana, aby prawdziwie skruszył nasze serce i dał nam taki wstręt i zatrzymał to, co złe. Pomógł nam zatrzymać to, co złe. A więc finał, czy podsumowanie, abyście łaski Pana nie przyjmowali nadaremno, aby się nie okazało, że ona w naszym życiu tak się skończyła. I wezwanie. na końcu wezwanie dla nas wszystkich. Chciałbym to w ten sposób zakończyć. Sprawujmy swoje zbawienie tak, jak do tego nas wzywa Boże Słowo. Z bojaźnią sprawujmy swoje zbawienie każdego dnia. Drugie wezwanie. Nie lekceważ grzechu w swoim życiu. Nie myśl, że on jest niewinny. To nie jest kotek, którego można głaskać. Jest taki miły. Bo to jest kotek, który ci się rzuci do szyi i ci przegryzie krtań. Gdy się z nim zaprzyjaźnisz i będziesz go mile, czule traktował w swoim życiu. Zagryzie cię. Wezwanie, by pielęgnować swoje duchowe życie. To nie są jakieś takie powtarzane slogany. Pielęgnować swoje duchowe życie. I na końcu wezwanie, by zbliżyć się do Boga. By zbliżyć się do Boga. I modlitwa. Psalm 26, werset 2. Dawid mówi się w ten sposób. Panie, zbadaj mnie, doświadcz mnie. Zbadaj mnie, doświadcz mnie. Sprawdź, jaką drogą kroczę. Czy kroczę drogą odwieczną, czy idę drogą zagłady. Zbadaj, Panie Boże, moje serce. I Ty dzisiaj też zbadaj swoje serce. W jakim miejscu jesteś? W którym punkcie jesteś? Który obraz jest obrazem, który pasuje do Ciebie? Czy osoby wypełnionej Duchem Świętym? Czy osoby, która zaczyna świat miłować? Czy osoby, która zaczyna odpadać od Chrystusa? Zbadaj swoje serce. Oto dzisiaj czas łaski, oto dzisiaj dzień zbawienia. Oto dzisiaj jestem gotów Ci pomóc. Tak mówi Boże Słowo, dzisiaj gotów jestem Cię wysłuchać. I z drugiej strony ostrzeżenie, abyś Bożej łaski nadaremno nie przejmował. Zapraszam Was, abyśmy stanęli w modlitwie. Tam przed nami.